Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, nasz gość. Witam księdza profesora. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się bardzo.
Księże profesorze, czy Kościół jest misyjny?
To bardzo ciekawe pytanie. Wbrew pozorom ono otwiera całe morze refleksji. Ja rozpocznę może od zdania, które utkwiło mi bardzo mocno w pamięci przy jednym z dokumentów Jana Pawła II. Mianowicie w encyklice Redemptoris Missio papież w pierwszym dosłownie zdaniu pisze, że kiedy spoglądamy na Kościół właśnie na progu trzeciego tysiąclecia, to trzeba powiedzieć, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna. To było takie zdanie papieskie, które, no powiem szczerze, jedno z takich zdań, które kazało mi odłożyć lekturę i zamyśleć się bardzo, bardzo długo. Nie chcę oczywiście tutaj opowiadać o tych swoich odczuciach i wrażeniach, ale zwracam uwagę na to, że właśnie u kresu trzeciego tysiąclecia Jan Paweł II podkreśla, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna. My dzisiaj często patrzymy na Kościół jako no, rzeczywistość wyłącznie w dialogu, jako rzeczywistość pewnej wspólnoty wewnętrznej, zamkniętej w sobie, albo jeżeli kontaktującej się, to na zasadzie takiego no, dialogu będącego wymianą zupełnie równoważnych poglądów. Otóż nie, Kościół jest misyjny, bo Kościół jest zbudowany na Chrystusie i w Kościele żyje Chrystus, więc Kościół ma prawo i obowiązek nieść Chrystusa innym narodom. I drugiemu człowiekowi w ogóle.
Miliony katolików w Polsce każdej niedzieli słyszą: idźcie w pokoju Chrystusa. Co to znaczy to idźcie? No, po co oni mają iść, gdzie mają iść i co mają robić?
No właśnie, to jest też genialne piękno i prawda całej struktury mszy świętej. My rozpoczynamy to spotkanie na mszy świętej od zgromadzenia, mówimy zgromadzenie liturgiczne, które staje się wspólnotą, komunią z Bogiem i z ludźmi. I my w czasie tego przechodzenia od zgromadzenia do wspólnoty doświadczamy bardzo wielu wspaniałych rzeczy. No, doświadczamy kontaktu ze Słowem Bożym. Wpatrujemy się w przykład apostołów, proroków Chrystusa. Odczytujemy jakąś wręcz wewnętrzną powinność do tego, żeby zmieniać swoje życie, żeby stawać się bezinteresownym darem dla innych. Wreszcie otrzymujemy Boga, żywego Boga pod postacią chleba i wina. I to sprawia, że my po prostu musimy iść w ten nasz świat, dzieląc się tym świadectwem, dzieląc się tym doświadczeniem, bo msza święta nie jest wyłącznie doświadczeniem wspólnoty. Ona także ze swojej struktury jest communio initio. Ona jest doświadczeniem wspólnoty po to, by iść i głosić Chrystusa tym, którzy jeszcze go nie znają albo po prostu go ignorują.
Ale dzisiaj gdzieś próbuje się wtłoczyć w katolików przekonanie, że właśnie kiedy wychodzisz z kościoła, to już ta twoja misyjność i twój katolicyzm się kończy. Tu już się zaczyna państwo, tu już się zaczyna takie słowo wytrych, którego użyła ostatnio na przykład pani minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska. Neutralność światopoglądowa. O, neutralność światopoglądowa. Czy istnieje w ogóle coś takiego jak neutralność światopoglądowa? Jaki światopogląd reprezentuje pani Joanna Kluzik-Rostkowska? Neutralny. Na czym polega ta jej neutralność światopoglądowa?
No przyznam się szczerze, że nie wiem. Pytanie, które ojciec redaktor stawia, jest pytaniem szalenie trudnym, bo jeżeli chodzi w ogóle o poglądy pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, to przyznam się szczerze, że one są dla mnie dużą zagadką. Niedawno w ręce wpadł mi taki dokument, niedawno o tym też wspominałem, wpadł mi taki dokument polityki społecznej jeszcze w czasach poprzedniego wcielenia pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej. To był dokument przygotowywany przez Prawo i Sprawiedliwość pod jej egidą. I tam właśnie no, są bardzo ciekawe refleksje, na przykład dotyczące właśnie promocji godności kobiety, matki. Krótko mówiąc, są to po prostu refleksje bardzo, bardzo jednoznacznie antyfeministyczne, a zarazem autentycznie promujące godność kobiety. Tymczasem no, dzisiaj poglądy pani minister Kluzik-Rostkowskiej są, no powiedziałbym delikatnie mówiąc, zupełnie z innej bajki. Ja nie wiem w takim razie, czy po prostu te poglądy są na zasadzie marksistowskiej tezy, antytezy i syntezy, gdzie jeden pogląd przeczy drugiemu, czy to jest na zasadzie, no powiedzmy, dialektyki pana Wałęsy, że że powiedzmy jestem za, a nawet przeciw, czy też po prostu rzeczywiście są to poglądy neutralne, to znaczy, że po prostu pani minister w ogóle nie ma żadnych poglądów, żadnego światopoglądu. Ale odpowiadając może bardziej konkretnie na pytanie ojca, powiem w ten sposób. Oczywiście, że każdy z nas ma jakiś pogląd. Neutralność światopoglądowa w takim znaczeniu, jakie próbuje się nam narzucić, oznaczałaby de facto nieposiadanie żadnych poglądów, z tym, że ci, którzy narzucają tę neutralność światopoglądową, chcą nas zmusić do zostawienia naszych poglądów w naszych domach za zamkniętymi drzwiami naszych mieszkań albo za zamkniętymi drzwiami kościołów, oni w gruncie rzeczy narzucają swoje bardzo jednoznaczne poglądy, bo zauważmy, że ci wszyscy neutraliści światopoglądowi, że tak powiem, są ludźmi o bardzo określonej skali wartości, radykalnie przeciwnej do tej wartości, którą reprezentuje Kościół katolicki.
No właśnie, ja mam jakiś światopogląd. Światopogląd, czyli pogląd na świat. Bogu dzięki, że mam światopogląd, bo znaczy, że się tym światem interesuję.
Ksiądz w przeciwnym wypadku byłby ojciec, przepraszam, no byłby ten ktoś po prostu istotą bezmyślną, nie zastanawiającą się w ogóle nad światem, w którym żyjemy, oczywiście.
Ksiądz profesor ma jakiś światopogląd. No mam nadzieję, że słuchacze mają jakiś światopogląd. No ale on, ponieważ jest mój, więc nie jest neutralny.
Oczywiście, że trudno tutaj mówić właśnie o światopoglądzie neutralnym, bo jeżeli ja wierzę, że świat pochodzi od Boga, że moje życie pochodzi od Boga, że jest darem Boga, że życie każdego człowieka jest darem Boga i stanowi samo w sobie podstawową, fundamentalną wartość, to jest to oczywiście niezgodne ze światopoglądem tych, którzy uważają, że życie ludzkie jest elementem powszechnej entropii, jakiejś przemiany i ruchu, prawda, ewolucyjnego, który zmierza do zagłady, do unicestwienia świata, na którym to procesie wszystko się kończy. Więc to też jest oczywiście pewien pogląd na świat, ale to są poglądy skrajnie się wykluczające i właśnie pewną koniecznością rzeczy jest dyskurs między tymi światopoglądami, który musi się toczyć, ale to musi być dyskurs, który szuka pewnego porozumienia, który szuka no po prostu prawdy, szuka prawdy.
Gdy na przykład w dokumentach dotyczących podania do szkoły, a to się zdarzyło, takie dokumenty były już drukowane w czerwcu w Polsce, zamiast ojciec, imię ojca i imię matki, wpisuje się imię rodzica pierwszego, imię rodzica drugiego, to czy to jest neutralność światopoglądowa, czy to jest określony właśnie światopogląd, który ma zmienić nasz sposób myślenia?
To jest bardzo dobry i bardzo ważny przykład, bo on pokazuje tutaj, że właśnie to, co nazywane jest neutralnością światopoglądową, jest w gruncie rzeczy radykalną, absurdalną i złowrogą ideologią. Bo przykład, o którym ojciec mówi, jest oczywiście żywcem wzięty z ideologii gender, która odchodzi od w ogóle tożsamości człowieka, wskazuje na pewną orientację seksualną i w ogóle rezygnuje z pojęcia kobiety, mężczyzny. To jest w ogóle jakiś totalny absurd, totalna schizofrenia tej ideologii, która z jednej strony występuje rzekomo w walce o równość kobiety i mężczyzny, a później zapomina, że w ogóle jest kobieta i mężczyzna, że jest ojciec i matka, tylko jest jakiś rodzic jeden, rodzic dwa, dziecko jeden, dziecko dwa, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest oczywiście przykład ewidentnej ideologii, która nie ma nic wspólnego nie tylko z neutralnością jakąkolwiek, to jest narzucanie poglądów absurdalnych, to trzeba bardzo mocno podkreślić, absurdalnych, ale narzucanie w sposób bezpardonowy. No właśnie, jeżeli takie sformułowania pojawiają się w podaniach o przyjęcie do szkoły, to jest to no po prostu urągające racjonalności, ale jest to też urągające wizji właśnie godności małżeństwa i godności rodziny, godności rodziców.
No a na przykład słowotwórstwo, które się tworzy, typu, no mieliśmy już te przykłady, ich jest coraz więcej niestety, ministra, marszałkini, no nie wiem, powstanka ostatnio słyszałem także.
Tak,
jakby powstanie warszawskie to było powstanko. Więc to w imię czego to jest robione, przepraszam bardzo, czy to zakłada jakąś neutralność, czy to zakłada właśnie jakiś światopogląd, jakąś ideologię, która jest wsączana pod pozorem neutralności?
Bezwzględnie, to są przykłady ideologizacji i one nie są wcale, chociaż one brzmią bardzo w pewnym sensie ironicznie i zabawnie, to zauważmy, że one nie są wcale takie banalne.
I zaczynają funkcjonować.
Zaczynają funkcjonować, a zauważmy, że poprzez zmianę tych pojęć zmienia się nasza świadomość, zmienia się nasz sposób właśnie światopoglądowy, oglądu na świat, prawda? My zaczynamy rzeczywiście zmieniać niejako nasze myślenie. To znaczy, no warto tutaj przywołać może już takie sformułowania, które utorowały sobie drogę w naszym myśleniu. No na przykład pojęcie wolnej miłości, które jest oczywiście pojęciem absurdalnym, bo ono oznacza związek używania drugiego człowieka jako przedmiotu do zaspokojenia własnego popędu seksualnego. I takie używanie nazywane jest wolną miłością, podczas kiedy ono jest ustawiane w opozycji na przykład do wiernego, miłującego się związku małżeńskiego, który trwa 20, 30 czy 40 lat. Taki związek nie jest wyrazem wolnej miłości, on jest wyrazem no właśnie jakiegoś anachronizmu, natomiast używanie, nie chcę tutaj używać powiedzmy nietaktownych słów, ale nasuwa się tutaj kilka powiedzmy sformułowań, które podkreślałyby właśnie to radykalnie niegodne traktowanie drugiego człowieka, to się nazywa wolną miłością, albo leczenie niepłodności, za którym kryje się reprodukcja in vitro, albo na przykład no właśnie małżeństwa homoseksualne. Małżeństwa homoseksualne, tak jakby małżeństwo to był dowolny związek powiedzmy człowieka z kimś czy z czymś, prawda? To jest, to jest absurd. Małżeństwo, matrimonium jest pojęciem utrwalonym w naszej kulturze, w naszej cywilizacji jednoznacznie jako związek kobiety i mężczyzny. I oto nagle postuluje się, że dwóch panów czy dwie panie, którzy wykazują jakieś tendencje homoseksualne, ma prawo, a ze strony państwa powinien być zapewniony obowiązek legalizacji tego związku na równi z małżeństwem. Więcej, słyszymy coraz częściej w różnych mediach i przekazach politycznych taką frazę bardzo, powiedziałbym, perwersyjną. Mówi się o małżeństwach homoseksualnych i związkach małżeńskich, czy związkach heteroseksualnych. A więc to, co właśnie jest małżeństwem, nazywane jest mianem związku, natomiast związek homoseksualny bywa nazywany małżeństwem. Niestety to wciska się w naszą świadomość i niestety część z nas, mniej, że tak powiem, wrażliwa czy mniej odporna na tę presję, zaczyna myśleć, właśnie zmieniać swój światopogląd, zaczyna kształtować ten światopogląd według zasad ideologii, które są nam narzucane.
To teraz tak, kiedy ja wyjdę z kościoła po mszy świętej, czy jako nauczyciel, czy jako lekarz, czy jako polityk, czy jako jakikolwiek inny osoba wykonująca zawód, czy ja dalej będę mógł być katolikiem, który jest misyjny, który przed chwilą usłyszał, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, który dalej będzie uważał, że życie ludzkie jest święte od poczęcia aż do naturalnej śmierci, że jest darem Boga i tak dalej, te wszystkie prawdy wiary, które obowiązują. Czy ja będę mógł zachowywać to dalej? Czy też państwo powie mi, nie możesz tego zachowywać? I to państwo rządzone, i tego jakoś nie mogę pojąć, księże profesorze, przez katolików. Przecież Donald Tusk to jest katolik. Bronisław Komorowski to jest też podobno katolik. Marszałek Kopacz to jest też podobno katolik. Więc w czym tu jest problem?
Prezydent Warszawy też podobno katolik.
Ostatnio, księże profesorze, dzwonił do nas, do radia, jeden z powstańców, który jest oburzony tym, że kobieta, która zwolniła profesora Chazana za to, że nie zabił, ma czelność zapraszać go na mszę świętą w intencji powstania warszawskiego.
Proszę ojca, to są, myślę, dwie kwestie. Pierwsza rzecz jest właśnie taka, oczywiście pytanie, które ojciec stawia, jest retoryczne, to znaczy, jeżeli ja nie jestem chory psychicznie, jeżeli ja nie jestem dotknięty schizofrenią, to ja nie tylko, że mogę, ale mam obowiązek w imię własnej tożsamości, wychodząc z kościoła, nadal pozostać katolikiem i rzeczywiście zachowywać się na sposób misyjny, będąc wierny sumieniu, będąc wierny Słowu Bożemu, które usłyszałem i które mnie kształtuje. Natomiast druga kwestia jest właśnie, to jest kwestia bardzo istotna i bardzo, bardzo bulwersująca, myślę, że nas wszystkich bulwersująca. Mianowicie to jest kwestia tych osób, które mienią się być katolikami, ale to są właśnie katolicy schizofreniczni. To są katolicy, którzy manifestują na zbiorowych uroczystościach. To są konsumenci świętych obrzędów. Tak bym, przepraszam, może niezbyt taktownie nazwał tych ludzi, że to są konsumenci świętych obrzędów, którzy przychodzą tak jak do teatru na niektóre wydarzenia liturgiczne po to, aby je skonsumować, aby uczestniczyć. Zresztą jak pokazują zdjęcia ostatnio rozpowszechniane w internecie pary prezydenckiej, nie zawsze czynią to z pewnym zainteresowaniem, mówiąc najdelikatniej, czy w ogóle ze świadomością, w czym uczestniczą. Ale mniejsza w tej chwili o to. Uczestniczą w sposób pozorny, w sposób czysto formalny. Natomiast wychodząc z kościoła, stają się nagle politykami pluralistycznymi, politykami neutralnymi światopoglądowo. Stają się znowu po prostu schizofreniczni w swoich działaniach i w swoich poglądach. Ja myślę, że my musimy sobie bardzo jasno powiedzieć, że niezależnie od nomenklatury, którą ci ludzie się posługują, niezależnie od pewnych deklaracji, które składają poprzez właśnie to uczestnictwo, poprzez też pewne przyjaźnie czy zażyłości z hierarchią Kościoła, trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że to nie ma naprawdę nic wspólnego z katolicyzmem. Ja wiem, że tutaj dotknę tematu, który kiedyś wywołałem, mówiąc właśnie o pani Hannie Gronkiewicz-Waltz i który wywołał różne reperkusje, których doświadczam także w prywatnej korespondencji, ale chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, nie chodzi mi tutaj o orzekanie kary kościelnej, tylko o orzekanie stanu faktycznego. Ci ludzie, którzy przeczą w przestrzeni życia społecznego, publicznego, w przestrzeni po prostu życia, przeczą nauce Kościoła, niszczą tę naukę Kościoła, są poza wspólnotą Kościoła, są z tej wspólnoty wykluczeni. To jest tak jak ktoś, kto zabija, niezależnie od orzeczenia sądu i wyroku prawomocnie go skazującego, jest zabójcą. Ktoś, kto nawet jeżeli właśnie uczestniczy jako konsument świętych obrzędów w przestrzeniach sakralnych, ale poza tą przestrzenią sakralną godzi w naukę Kościoła, zabija żywe słowo Chrystusa, zabija tę naukę Kościoła, jest wykluczony z tej wspólnoty Kościoła, sam się po prostu wyklucza. Sam się wyklucza z tej wspólnoty Kościoła. I my chyba musimy naprawdę patrzeć, niestety, musimy patrzeć z bólem, współczuciem, jednocześnie z chrześcijańską postawą modlitwy, która ma moc przemiany ludzkich serc. Musimy patrzeć na tych, którzy nami rządzą i którzy deklarują się, że są katolikami. Musimy patrzeć na nich jako na ludzi, którzy wykluczyli się po prostu ze wspólnoty Kościoła.
No można też nie patrzeć, bo można ich zmienić.
To powiedziałem tak, musimy póki co patrzeć, natomiast przy najbliższej okazji należy oczywiście powiedzieć, tym Państwu rzeczywiście dziękujemy. Państwa czas się póki co skończył, natomiast zdecydowanie po prostu dla nas wszystkich lepiej będzie, żeby ci ludzie, którzy cierpią na jakąś swoistą schizofrenię swojej tożsamości osobowej, żeby oni rzeczywiście odsunęli się od sprawowanych funkcji urzędów.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz był naszym gościem. Księże profesorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.